Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowo Ewangelii według świętego Marka.
Chwała tobie, Panie.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, a przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Oto słowo Pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Moi kochani, to ostatni dzień rekolekcji, ale w naszym Kościele, w naszej wierze jest to piękne, że jak coś się kończy, to zaraz się coś zaczyna i tak naprawdę rekolekcje zaczynają się wtedy, kiedy się kończą. To nie jest tak, że daliśmy Bogu się formować i teraz wracamy w te stare buty, można powiedzieć, w stare tory. No właśnie, Pan Bóg chce, żeby było inaczej, żeby było piękniej, żeby to słowo, które usłyszeliśmy, po pierwsze w nas zapracowało. W każdym z nas zapracuje inne słowo, jeśli daliśmy Bogu się poprowadzić. Bo każdy z nas coś innego przeżywa, ma inne strapienia, inne pocieszenia, chociaż fizycznie jesteśmy podobni do siebie, w sensie siedzimy w tym samym kościele, w tych samych ławkach. Może to słowo do kogoś przemówi za 20 lat, jak czegoś doświadczy. Pozwólmy Bogu działać, pozwólmy Bogu być suwerenem. Najważniejsze, że my jesteśmy uważni, że nie biegniemy przez życie, ale że reflektujemy nad życiem, że smakujemy życie, bo nasza wiara to jest smakowanie życia. Bóg jest miłośnikiem życia. Jan 10:10, Ewangelia Jana. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Bóg chce, żebyśmy każdego dnia żyli bardziej. Żebyśmy nie byli zmęczeni, zdruzgotani, zniechęceni, wręcz przeciwnie. Coraz bardziej, żeby było w nas coraz więcej życia, aż dojdziemy do życia wiecznego. Chociaż to życie wieczne nie zaczyna się, kiedy położą nas w trumnie, ale życie wieczne zaczęło się kiedy? W dniu chrztu. Tam jest zalążek życia wiecznego. I tak naprawdę dzień chrztu jest prawdziwym dniem śmierci. Nie jest śmiercią to, co nazywamy, czy piszemy na nekrologach, że ktoś umarł. Tam zasnął. Tak w ogóle tłumaczy się cmentarz jako sypialnia, tak nawiasem mówiąc, etymologicznie. Cmentarz, czyli sypialnia. I chcemy, moi kochani, na końcu, a zarazem na początku tych rekolekcji, pochylić się nad tajemnicą małżeństwa, nad tajemnicą rodziny. Moi kochani, jest jedno powołanie do miłości w chrześcijaństwie. Innego nie ma. Jesteśmy powołani do wspólnoty. Bóg jest wspólnotą osób, nie jest samotnikiem. Pokazuje nam to Trójca Święta. Bóg nie jest egoistą. I to powołanie realizujemy na różnych drogach. Kapłańskiej, zakonnej, małżeńskiej bądź bezżennej. Ale chodzi o tę samą miłość. Właśnie chodzi o miłość. Nie ma innego powołania w chrześcijaństwie niż powołanie do miłości. Jest jedno powołanie realizowane na różnych drogach. I kiedy patrzymy, moi kochani, na dzieło stworzenia, to widzimy, że dzieło stworzenia polega na tym, że Bóg oddzielił dzień od nocy, oddzielił wodę od lądu, kobietę od mężczyzny. Bóg, stwarzając człowieka, zróżnicował. A my dzisiaj doświadczamy takiej trucizny i to jest od nas zależy, czy ją zaaplikujemy, czy powiemy dość, wymieszanie wszystkiego. Starsi ludzie mówili, że kiedy będzie koniec świata? Słyszeliście? Kiedy na ulicy nie będzie można odróżnić kobiety od mężczyzny. Bóg zróżnicował, nie antagonizując, ale tworząc komplementarność. Ja zawsze to na katechezie pokazywałem, to jest kobieta, mężczyzna, księżniczka, ochroniarz. Tworząc przepiękną komplementarność. To są dwa różne świata, dwa sposoby bycia człowiekiem. I tutaj, żeby, mam nadzieję, że już to przyswoiliśmy, że nie jest tak, że kobieta jest bardziej człowiekiem czy mężczyzna. Nie, każdy ma tę samą godność. Ale są niesamowite różnice społeczne, psychiczne, seksualne między kobietą a mężczyzną. To nie są dwa światy przeciwstawne, ale tworzące komplementarność. I świat kobiet jest przepięknie nastawiony na osoby, na relacje, a świat mężczyzn na rzeczy. To nam pokazuje bardzo prosty przykład, jak jesteśmy na spotkaniu gdzieś urodzinowym, czy jakiś jubileusz, czy w ogóle jakieś sąsiedzkie. No i później kobiety idą w jedną stronę, mężczyźni w drugą i kobiety o czym rozmawiają? Ty, a Kaśka jest jeszcze z Jackiem, czy już nie jest? Oni się rozeszli, a faceci? Ty, ile ci pali na 100? A już masz zimówki? Żeby nie kobiety, bardzo wam za to, panie, dziękujemy, byśmy byli jako faceci w świecie rzeczy, w świecie zwierząt. Dwa sposoby. Przepiękne dwa sposoby bycia człowiekiem. Nie dajmy sobie namieszać w głowie, namieszać w sercach. Moi kochani, pewna pani przyszła do pana Pulikowskiego, może ktoś trzymał w swoim ręku jego książki, może przeczytał, to jest mąż jednej żony, ojciec kilkoro dzieci, no i przyszła z takim zeszytem wypełniony po brzegi i mówi, to są pretensje, proszę pana, jakie mam do mojego męża. No i poprosił, żeby za dwa tygodnie przyszła, mówi, ja się zapoznam z tymi pretensjami. I on się spotkał z tą panią za dwa tygodnie i mówi, proszę pani, pani ma jedną, można powiedzieć, te wszystkie pretensje można wciągnąć pod jeden mianownik. Pani ma jedną pretensję. Jaką? Przy tym jest mnóstwo, że pani mąż jest facetem. I odwrotnie. Często mężczyźni mają problem, że jego kobieta, jego księżniczka jest kobietą. To są dwa przepiękne sposoby bycia człowiekiem. Moi kochani, kiedy patrzymy na życie, bo o tym szczególnie chcemy powiedzieć, na życie małżonków, to trzeba sobie ustawić, wtedy będzie takie uładzenie i harmonia i pokój, ustawić właśnie relacje. Że pierwsza relacja, bez względu na to, czy jestem księdzem, czy siostrą zakonną, pierwsza relacja, mówiliśmy sobie w pierwszym dniu, to jest relacja z Jezusem. I bardzo często młodzi małżonkowie popełniają właśnie ten błąd, że traktują swoją drugą połówkę, jak mówimy, jako Boga. Zawsze mówię, proszę pani, proszę pana, żenicie się, za mąż wychodzicie z człowiekiem, nie Bogiem. I się rozczarujecie. Prędzej czy później rozczarujecie się. Nie ma w pełni szczęścia tu na ziemi. Nawet jako ksiądz, nawet jak mam wspaniałą żonę, męża, jest wpisane rozczarowanie. Jak to powiemy sobie w punkcie wyjścia, to wtedy to rozczarowanie nie będzie bolało. Tylko Bogiem człowiek się nie rozczaruje. Nie można ubóstwiać ani swoich myśli, poglądów, tym bardziej człowieka. Jeśli ubóstwiam coś, co nie jest Bogiem, prędzej czy później się rozczaruję. Nie ubóstwiajmy niczego, co ziemskie. Ubóstwiamy tylko Boga. Często człowiek ubóstwia swoje myśli, swoje schematy. Jest tak przywiązany, że już tam nie ma miejsca na rozwój, na zmianę. Trzy relacje są bardzo ważne, jeśli zakładamy, że w małżeństwie są dzieci. Ja i Bóg to jest pierwsze. Ja i współmałżonek to jest relacja druga. W Białogórze oprócz parafii jest dom rekolekcyjny i to jest takie błogosławieństwo, że przyjeżdża mnóstwo małżeństw. I jestem pełen uznania, jak oni się formują, jak oni walczą swoje małżeństwa. I tak sobie też wyrzucam, co my robimy jako księża właśnie dla małżeństw. No jest jakieś przygotowanie, może już głębsze, coraz piękniejsze, ale później ci małżonkowie są sami sobie. To jest może krąg rodzin, a jest mało małżeństw. A ile małżeństw, jak oni wytrzymują, bez formacji. I wydawało się, że przyjeżdżają do naszego ośrodka rodziny Boże, które chcą coś więcej. Jak oni popełniają błędy, to co dopiero mówię, ci, którzy nie podejmują w ogóle formacji, powiedzieli sakramentalne tak i myślą, że na kanwie tego tak będą żyli, że to będzie ich nieść. No i kiedyś towarzysząc takiej pani, która była w naszym ośrodku rekolekcyjnym w Białogórze w ramach rekolekcji dla małżeństw, ona mówiła, proszę księdza, przez wiele lat ja nie myślałam właśnie takimi kategoriami, a mianowicie ona wszystko uzgadniała z mamusią, będąc żoną. I mało tego, jak coś nie uzgodniła ze swoją mamusią, mówię tak trochę może prześmiewczo, żeby pokazać tutaj punkt ciężkości, to mama miała pretensje i ona się z tego spowiadała, ale spotkała mądrego księdza. Mówi, co pani robi? Przecież pani nie jest gimnazjalistką. Pani wręcz nie może, ja zakazuję, mówi ten ksiądz, uzgadniać wszystko z mamusią, z mężem się uzgadnia. Ja daję, moi kochani, od jakiegoś czasu w dniu ślubu siekierę. Nie żeby się pozabijali, ale żeby się poodcinali. Od mamusi, od tatusia, od hobby. Też spotkałem właśnie takie małżeństwo. On po pracy, jako kawaler, spotykał się z kumplami. Tam nic złego nie robili. Rozmawiali, czasami w karty grali, jakieś piwo wypili. No i to mu zawsze schodziło 3 godziny. I on robił to samo po ślubie, a żona na niego czekała i mówi, no kochanie, przecież ja na ciebie czekam. On mówi, no a gdzie ty masz, widzisz problem? Przecież ja zawsze tak robiłem. A co ja złego robię? Trzeba wszystkim wręczyć siekierę, żeby poodcinać od kolegów. To nie znaczy odciąć, ale ustawić na nowo relacje, że moi kumple nie są przed żoną. Moje hobby nie może być przed współmałżonkiem. Ja i Bóg to jest pierwsza relacja. Ja i współmałżonek to jest relacja druga. Ja i dzieci to jest relacja trzecia. I znowu tutaj, szczególnie przy pierwszym dziecku, może być tak, że mąż jest po prostu no, odstawiony, bo dziecko jest pierwsze. On chce się przytulić, ale żona mówi, przecież ja się tam naprzytulałam cały dzień, a idź, jestem zmęczona. To jest otwarcie furtki na zdradę. Ta żona może być przyczyną zdrady. Dziecko jest trzecie w relacji. Ani nie pierwsze, ani nie drugie. Pierwszy z celów małżeństwa to nie są dzieci. To jest dobro współmałżonków. Małżeństwo nie jest po to, żeby się zabawić, ale żeby się zbawić. Pierwszą osobę, którą mam zdobyć dla Chrystusa, dla nieba, to jest mój współmałżonek, nie ktoś w Afryce. Ja i Bóg, ja i współmałżonek, ja i dziecko. Jeszcze nie mamy wcale tu rodziców. Nie mamy tutaj pracy, nie mamy tutaj hobby. Praca bardzo często może być właśnie na pierwszym miejscu. Dlaczego? Żeby nie spotkać się z żoną, żeby nie spotkać się z dzieckiem. Pytam się, czy pana, który no, się rozwiódł, a jak relacja z dzieckiem? No płacę alimenty. Nie pytam się, czy pan jest bankomatem. Pytam się o towarzyszenie dziecku. Żadna karta kredytowa i najlepsze kupno butów nie zastąpi dziecku witaminy O, obecności. Moi kochani, dzień ślubu to jest dzień, czy dla nas księży dzień sakramentu kapłaństwa, gdzie powinniśmy zmienić hierarchię wartości. Księża pracujący mają pierwszeństwo, macie pierwszeństwo do ich serc przed rodzicami, przed rodzeństwem. Dzień ślubu to jest jedyny dzień, gdzie powinniśmy zmienić hierarchię wartości. Jeśli ktoś tego nie uczynił, to nigdy nie jest za późno. Tu nie chodzi o to, żeby cały czas nas obowiązuje czwarte przykazanie. Czci ojca swego, ale tak zdrowo. Czci ojca. Tutaj może się narażę, ale jak ktoś tak się głębiej zastanowi, mocniej się zastanowi, i mówię to z całą odpowiedzialnością. Oczywiście mamy nie miały takiej intencji, ale jest jakiś procent, że powodem rozwodów są rodzice. Przez fakt inwazyjnego bycia, wtrącania się. Cały czas, żebyśmy się dobrze rozumieli, nie chodzi, że ja zapominam. Oczywiście ja pomagam, wspieram, ale to robię ze współmałżonkiem moich rodziców, jednych i drugich. Daję na lekarstwo, jeśli rodzice są biedniejsi. To nie jest tak, że nas stać na 6 wycieczek jako młodych małżonków, a rodziców nie stać na kupno leków. To jest też wielka nieuczciwość i nadużycie. Ale tutaj chodzi o na nowo ułożenie hierarchii wartości. Dzień ślubu to jest dzień, gdzie powinienem zmienić hierarchię wartości. Moi kochani, ja się uczę współmałżonka. To nie jest tak, że ja mam współmałżonka. W ogóle nie można mieć człowieka na własność. Każdy człowiek jest osobą. Takie symbiotyczne zlanie z człowiekiem, jakimkolwiek człowiekiem, jest niezdrowe i to pokazuje później śmierć. Takie powiedzenie przez rodziców do dziecka, ty jesteś moim całym światem, to jest chore. To jest jakiś dowód na jakiś brak osobowości. Ty jesteś moim całym światem. Bóg jest całym moim światem, nie człowiek. Wtedy ja się narażę na niesamowite cierpienie w czasie Jego śmierci. Pozwólmy, aby każdy Bóg był najpierw w rękach Boga. Każdy człowiek był najpierw w rękach Boga. Moi kochani, jeszcze chciałbym tutaj nadmienić, może komuś to pomoże odnośnie życia w ogóle. Nie tylko małżeńskiego, ale przecież tworzymy relacje, spotykamy się z ludźmi. Bardzo zaoszczędzimy sobie niepotrzebnych zranień, kiedy będzie w naszych relacjach małżeńskich, rodzinnych, pracowniczych komunikacja. Inteligentni ludzie się komunikują, nieinteligentni ludzie się domyślają. Pierwsza zasada w komunikacji jest niedomyślność. Co ci jest, kochanie? Domyśl się. Takie strzelanie fochów. Czasami, jak jestem to tu, to tam, na plebanii, to jak księża czasami mają ciche dni. Po prostu jestem jak nagi w pokrzywach w takim klimacie. Tutaj rozmawiają spokojnie na plebanii, żeby nie było. Komunikacja. Mówimy jasnym tekstem i wprost. Dialog małżeński. I to nie jest tylko dialog zarezerwowany na rekolekcjach zamkniętych. On powinien być minimum raz w tygodniu, gdzie ja wypowiadam siebie. Bo jest takie zagrożenie, że im bardziej z kimś przeżywam codzienność, tym mogę się od niego po prostu oddalać i go nie dostrzegać, jego potrzeb. W dialogu małżeńskim to nie chodzi o przekrzykiwanie się, to nie chodzi o obwinianie się, tylko mówienie wprost. Kochanie, za to Ci dziękuję, za to Cię przepraszam, a Ty mnie ranisz. Ranisz mnie tym, że zawsze musisz wypić piwo. Ta komunikacja jest związana ze stawianiem granic, o niej jeszcze za chwilę. Ale w tej komunikacji, żeby nie dać się sprowokować, mówienie jasnym tekstem, podajemy prawdę jako płaszcz, a nie jako szmatę. Mówię najtrudniejszą prawdę, nie żeby go wbić w ziemię, ale żeby on reflektował, żeby on podjął autorefleksję, żeby on wszedł w serce, że on ma, że może faktycznie ta druga strona widzi to inaczej i faktycznie ja czymś, jakimś zachowaniem sprawiam ból. Komunikacja jasnym tekstem i wprost. Niedomyślność. Inteligentni ludzie się komunikują, a takimi się jawicie, kochani. Jest taka książka o komunikacji, tam jest mowa o czterech uszach, bo czterema uszami słuchamy. Rzeczowe, relacyjne, apelowe i drażliwe. I im bardziej z kimś mieszkamy, żyjemy, to jest takie zagrożenie, że to drażliwe ucho mamy nazbyt rozwinięte. A tu chodzi o to, żeby to czworo uszu właśnie rozwijać właściwie i były odpowiednie proporcje. No i jak ktoś nie poddaje się formacji, to ucho drażliwe niesamowicie urośnie i oczywiście może to być zarzewie niesamowitych kłótni. Taki przykład w tej książce wyczytałem. Mąż wraca z pracy, żona stawia zupę na stole i pyta się, kochanie, co jest zielonego w tej zupie? A żona ma ucho drażliwe, nazbyt rozwinięte. Nie chcesz, to nie jedz, Orlen był, marudzisz, 4 godziny stałam przy garkach, nic nie doceniasz. A w komunikacji, jaka powinna być odpowiedź w tej właściwej? Pietruszka. Amen. Pietruszka, stawianie granic. Jeśli nie będziemy stawiać granicy, to zbudujemy mur. Mur, który będzie trudno przebić. Tak, ja się nie zgadzam na takie traktowanie mnie. Ty mnie ranisz. Ja nie pozwalam na to czy inne zachowanie. I ksiądz Pawlukiewicz też pięknie mówi o tych naszej codzienności, i tym zakończę, a mianowicie, że drobiazgi, jak się damy ponieść tym drobiazgom, to one mogą być przyczyną niesamowitej wojny domowej. Jak ktoś zachoruje w rodzinie tak poważnie, to wtedy rodzina potrafi się skonsolidować, ściągnąć leki ze Stanów Zjednoczonych, potrafią być przy mamie, gdzie czasami jako rodzina nie byli 10 lat, ale właśnie nie dać się, nie pozwolić sobie, żeby drobiazgi nas wykańczały. Nieumyty kubek, rozrzucone kapcie. Po pierwsze, szatan jest wrogiem kapłaństwa naszego, szatan jest wrogiem małżeństwa i będzie chciał napuścić. Wciąż nieustannie na siebie nawzajem. On nie napuści nas na papieża, ale napuszcza, on jest gościu, który rozeznaje i on napuszcza nas na kogoś, kto jest obok. To jest gościu, który nieustannie rozeznaje, który krąży. On obserwuje. Aha, z tym się spotykam. Bardzo często z tym żyję. No to strzała jemu. Dlatego właśnie uśmiechnąć się do tych lisów i nie robić z tego wojny domowej, tylko z taką łagodnością korygować. Oczywiście nie, że zgadzamy się na nieumyty kubek czy rozrzucone kapcie, ale żeby to nie było, tak mieć z tyłu głowy, nie pozwolę ci, szatanie, dać się napuścić na jakiegokolwiek człowieka. I pewien mężczyzna, też taka codzienna sprawa z codzienności, jechał z żoną samochodem, raz drugi, no i ona miała taki dar właśnie korygowania. Uważaj, nie jedź, nie zdążysz, zatrzymaj się. No i się zawsze pokłócili w tym samochodzie. Mówi, co ja będę się z nią kłócił? Nazwałem ją GPS-em, ty mój kochany. Amen. Bóg zapłać, kochani. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za dar zaproszenia. Te rekolekcje przeżywam z wami. To nie jest tak, że ja tutaj staję jako ten najmędrszy, ale właśnie za ten czas niech Bóg będzie uwielbiony. Nasza kochana mama niech będzie w naszych domach, mama naszego Pana i nasza matka, niech horenduje za nami. Bardzo dziękuję księżom, tutaj księdzu Wojciechowi, księdzu Maciejowi, też poznałem kleryka Artura, życzymy mu właśnie dojścia do kapłaństwa i pięknej drogi kapłańskiej, księżom za konfraternie, bardzo macie mądrych kapłanów, którym się chce. Oczywiście, no, ksiądz proboszcz taki cierpiący, w sensie no, z powodu tych, których nie ma. Jak ktoś przeżywa na serio kapłaństwo, to zawsze będzie cierpiał. Oczywiście całujemy wasze ręce, że jesteście, ale z nadzieją patrzymy właśnie na was, że poniesiecie to słowo do tych, których nie było z różnych powodów. My nie trafimy do tych miejsc, w których wy żyjecie. W nas nadzieja i także bądźcie wsparciem dla waszych księży. My bardzo potrzebujemy tej stymulacji, tej wiary z waszej strony. Ta wiara niesie nas jako księży. To nie jest tak, że zabierają nam święcenia emocje, pozbawiają nas tego, co ludzkie. No właśnie jest dokładnie odwrotnie, że jesteśmy najpierw ludźmi i też przeżywamy czasami to głęboko, kiedy właśnie nasze propozycje duszpasterskie no, trafiają kulą w płot. Dlatego bardzo proszę o to wsparcie dla waszych księży, żeby nie ustali, żeby dalej z wami szli jako rodzina parafialna przez tę ziemię do nieba. Bardzo dziękuję Pani Bożenie za dar posługi w kuchni, za troskę o tę sferę somatyczną. Niech Bóg nam wszystkim błogosławi. Jeśli jesteśmy po stronie Jezusa, jesteśmy po stronie zwycięskiej. Szczęść Boże. Za wszelkie ofiary też bardzo dziękuję i też, tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że rzucam słowo na wiatr. Białogóra jest otwarta, nie tylko morze, ale plebania. Nasz ksiądz biskup Arkadiusz kiedyś był w parafii jednej i mówi, zapraszał do Peplina na Kanonicką, bo tam mieszka. No i oni wzięli sobie do serca, zapakowali się właśnie w autobus i przyjechali. Ksiądz biskup otwiera drzwi i mówi, no ja myślałem, że wy się znacie na żartach. No nie, to nie jest żart. Niech też dbajcie o siebie, o sferę duchową, psychiczną, somatyczną. Nie żyjcie tylko na wydechu, a tam w Białogórze naprawdę można właśnie doświadczyć Boga. Pani Anna Kamińska mówiła, że to nie człowiek jest obrazem Boga, ale morze, jego bezkresność, tą potęga morza. Niech Bóg nam błogosławi. Szczęść Boże.